Iza Serafin, dzień dobry. Badania pokazują, że polskie nastolatki swoją zawodową przyszłość wiążą bardzo często z internetem. I wielu z nich marzy o tym, żeby zostać influencerem albo chociaż na początek youtuberem, instagramerem, podcasterem czy tiktokerem. Co druga nastolatka w wieku od 10 do 15 lat uznaje prowadzenie swojego kanału w mediach społecznościowych za atrakcyjne zajęcie zawodowe. Tak wynika z badania Aspiracje dziewczynek w Polsce, ale to oczywiście wszyscy wiemy, nie dotyczy tylko dziewczynek, bo wielu chłopaków też marzy o zawodzie youtubera na przykład. Dlaczego to jest takie atrakcyjne? Czy to jest zajęcie dla wszystkich i czy potrzebna jest edukacja w tej dziedzinie, na przykład w szkołach? Taki przedmiot pod nazwą Edukacja medialna i społecznościowa testują już, na razie pilotażowo, uczniowie 7 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. No i mogą zdawać ten przedmiot na maturze. Dziś nam o tym opowiedzą, ale będziemy też rozmawiać ze specjalistkami od mediów społecznościowych. Zapowiada się ciekawie, tak więc proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu zapowiadani młodzi goście, może przyszli znani influencerzy, na przykład uczniowie 7 Liceum, Natalia Stieszenko.
Dzień dobry.
Weronika Lęczewska.
Dzień dobry.
Oskar Zieniewicz.
Dzień dobry.
I Ola Wzińczuk.
Dzień dobry.
Ale zanim oddamy głos naszym młodym gościom, posłuchamy specjalistki od social mediów, liderki zespołu kreatywnego z agencji Tekstura, Matyldy Ryś, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, pani Matyldo.
Dzień dobry.
Może na początek takie pytanie porządkujące do specjalistki od social mediów. YouTuber, instagramer, podcaster, tiktoker, to wszystko można wrzucić do jednego worka i nazwać na przykład influencerem, czy nie? Czy to są różne specjalizacje?
Powiedziałabym, że to są twórcy internetowi, bo żeby nazwać kogoś influencerem, to ta osoba, jak sama nazwa wskazuje, no musi mieć wpływ na inne osoby, musi mieć jakieś grono odbiorców. Więc tak naprawdę, czy podcasterzy, czy tiktokerzy mogą wrzucać swoje treści do sieci, ale to, czy zostaną influencerami, no to jest jeszcze długa droga przed nimi.
To może uporządkujmy, scharakteryzujmy pokrótce takiego youtubera, instagramera, podcastera, tiktokera. I influencera właśnie.
Przede wszystkim chodzi o miejsce, w którym publikowane są treści. Jeśli to są treści wideo, to najczęściej jest to YouTube czy właśnie TikTok. Jeśli chodzi o materiały takie jak zdjęcia, dzielenie się wpisami, tekstami, no to na przykład Facebook, Instagram czy blogi. Są też takie dosyć nowe miejsca w sieci do dzielenia się swoją twórczością, czyli właśnie na przykład podcasty, czyli takie trochę właśnie jak audycje radiowe, tylko w internecie i prowadzone nie przez dziennikarzy profesjonalnych, a przez osoby, które po prostu pasjonują się danym tematem.
A czasami też dziennikarzy, bo takie też są.
Czasami też, tak.
Czy to są zawody, czy trudno to nazwać zawodami, czy tak po prostu zajęcia?
To może być tylko takie dodatkowe zajęcie, na przykład poza pracą. Natomiast coraz częściej staje się to pracą na pełen etat i jest to możliwe między innymi wtedy, jeśli twórca ma już zbudowane grono odbiorców, czyli po prostu wiele osób słucha, ogląda te materiały, ufają takiemu twórcy i na przykład zaczynają zgłaszać się do niego firmy, aby we współpracy przygotowywać różne treści czy promować produkty. Wtedy coś, co zaczyna się od pasji, od czegoś dodatkowego po pracy czy po szkole, czasami staje się wręcz pracą na pełen etat.
Powiedziała pani czasami. A dlaczego te zajęcia są tak bardzo pożądane przez polskich nastolatków?
Wydaje mi się...
Nie tylko polskich zresztą, ale polskich też.
Tak, ja myślę, że są takie trzy główne powody. Pierwsza z nich to jest chęć zaistnienia wśród grupy znajomych, stąd popularność w takich bardziej zamkniętych grupach w mediach społecznościowych. Na przykład cały czas Snapchat jest takim miejscem, gdzie młodzież się spotyka i ze sobą rozmawia, więc niekoniecznie ta taka popularność na cały kraj czy na cały świat, ale popularność po prostu w swojej grupie znajomych. Drugi powód to jest chęć uzyskania popularności i uznania wśród innych w tak młodym wieku, czyli po prostu chęć popularności. I trzeci powód to o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli możliwość zarobienia własnych pieniędzy. Jeśli chodzi o młodzież, no to nie jest to takie proste, aby zdobyć pracę i dorobić sobie gdziekolwiek. Natomiast młodzi ludzie wiedzą, że w internecie da się zarabiać i myślę, że to między innymi kusi do tego, żeby zacząć tworzyć swoje treści.
Najmłodzi ludzie znają internet na wylot i w mediach społecznościowych spędzają całe swoje życie tak naprawdę. Nie wiem, czy bardziej są w tych mediach, czy bardziej są w realu. Chyba jednak w mediach społecznościowych. A czy to jest zajęcie dla każdego?
Wydaje mi się, że nie jest to zajęcie dla każdego, chociaż każdy może publikować swoje treści w sieci. I teraz, no tak naprawdę w dzisiejszych czasach influencerem może zostać każdy, no bo próg wejścia, przynajmniej w teorii, zaraz powiem, dlaczego uważam, że w teorii jest dość niski. No bo nie ma ograniczeń związanych na przykład z wykształceniem, czy z wiekiem, czy z odpowiednim doświadczeniem. Tak naprawdę no, wystarczy telefon, nagranie, jakieś proste obróbki wideo, gdzie te programy są często darmowe, no i po prostu udostępnienie tego w mediach społecznościowych. I wydaje mi się, że stąd taka duża chęć próbowania swoich sił. Tak naprawdę jeśli chodzi o popularność influencerów, no to ostatnio przeglądałam takie badania z IQS, które mówią, że aż 21 milionów Polaków śledzi profil lub kanał przynajmniej jednego influencera w sieci. I najbardziej aktywne środowisko pod tym względem, no to są osoby młode, w wieku od 16 do gdzieś 24 lat, które śledzą, uwaga, około 64 profili. Gdzie w przypadku osób starszych, takich w wieku 45-55+, w sensie starszych od młodzieży, no ta średnia wynosi 17 profili, czyli widać, że ta różnica jest naprawdę znacząca. Jeśli chodzi o chęć po prostu obserwowania twórców sieci. No i teraz tak, ja nie mogę się wypowiadać w kwestiach no, takich socjologicznych, skąd te chęci się biorą, no bo nie mam takich kwalifikacji, ale z punktu widzenia osoby działającej w marketingu i śledzącej takie aktualne trendy, wydaje mi się, że po prostu młodzi ludzie widzą dużą szansę zaistnienia w świecie. Są po prostu pokoleniem wychowanym w świecie digitalowym z internetem od wczesnego dzieciństwa i taka droga rozwoju może się wydawać bardziej naturalna niż dla osób, które nie miały takich możliwości. Też proszę zwrócić uwagę, że jeszcze na przykład 10 i 20 lat temu, żeby zostać popularnym, rozpoznawalnym, no to trzeba było się związać z telewizją czy ze sceną muzyczną, a teraz nie ma tych ograniczeń, no bo w internecie jest to dużo, dużo prostsze. Ta droga jest tak naprawdę skrócona i komunikacja odbywa się praktycznie w czasie rzeczywistym.
Jest to pani zdaniem zawód, zajęcie przyszłości? Tak ogólnie rzecz ujmując.
Wydaje mi się, że tak, że nawet teraz jak zakłada się działalność, to są przecież twórcy wideo, podcasterzy czy youtuberzy, którzy zajmują się tym zawodowo, a jeśli zakłada się firmę, to nie ma jeszcze takiego kodu w ogóle PKD, żeby zaznaczyć, że jest się twórcą internetowym. A widać, że ta potrzeba jest, w sensie ludzie się tym zajmują na cały etat, więc ja myślę, że jak najbardziej to jest zawód przyszłości. Natomiast jest to praca i zawód, który wymaga sporego nakładu czasu, nakładu pracy i często też pieniędzy, bo żeby tworzyć wartościowe, dobrej jakości materiały, to czasami zwykły telefon nie wystarczy i potrzebny jest trochę bardziej zaawansowany sprzęt czy programy.
Bardzo dziękujemy z panią Matyldą Ryś. Jeszcze połączymy się na koniec programu, ale teraz nasi młodzi goście, tak jak zapowiadałam, no wy zgłębiacie tajniki tej edukacji medialnej, społecznościowej, nie bez powodu w tym gronie. Myślę, że są przyszli znani influencerzy. A co was kusi w tej profesji? Popularność, sława i chwała, czy pieniądze, a może wszystko naraz?
To chyba wiadomo, najbardziej ważna to popularność, właśnie pieniądze i wpływ na ludzi, jaki niesie ze sobą bycie influencerem.
A tak gdybyś mógł tak, co jest najważniejsze, to pieniądze, tak jak powiedziałeś?
Pieniądze, tak.
Pieniądze, potem?
Potem sława. Chociaż ze sławą idą pieniądze, a na trzecim miejscu właśnie wpływ na ludzi.
Wszyscy tak mają, czy może?
No ja uważam, że jednak wpływ to jest największa wartość, bo mówię tutaj ze strony osoby, która działa na wielu płaszczyznach jako wolontariusz i zajmuje się wieloma wolontariatami, współpracuje z różnymi fundacjami, organizacjami. To też jest ważne, żeby docierać do młodych i do starszych ludzi, którzy, nie ukrywajmy, żyją w tym świecie na co dzień, w świecie mediów, w świecie internetu, radia, telewizji, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, przekazać te ważne treści, to, że jak ważne jest pomaganie, jak ważne jest bycie razem. I dla mnie osobiście ma to największą wartość. Wiadomo, że jeśli da się z tego czerpać inne korzyści, takie jak zdobycie tej popularności, a później, po czasie, tak, tak jak tutaj wcześniej zostało wspomniane, po czasie zdobywać pieniądze, zarabiać na tym, myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast, no mówię, dla mnie osobiście największą wartością jest przekazywanie i czynienie dobra i szerzenie go.
Ale musicie państwo wiedzieć, że to mówi wolontariuszka. Stąd taki punkt widzenia właśnie. Kasa, jeśli będzie, to dobrze, ale wpływ najważniejszy. Influencer, ten, który wpływa.
Podobnie jak Natalia, mam takie coś, że też wpływ jest dla mnie najważniejszy, bo jednak z wpływem idą i sława, i pieniądze, i wiadomo.
Mówiła Natalia, jakie treści chce przekazywać i pod jakim kątem, pod jakim względem, w jakich dziedzinach wpływać na ludzi. A ty, Weroniko, jak chciałabyś wpływać? Co chciałabyś przekazywać?
Znaczy, ja przekazuję bardziej stronę taką artystyczną, jak na przykład wiersze, teatr, bo jednak młodzi już tak coraz mniej od tego odchodzą i chcę po prostu pokazywać te treści.
I też kasa u ciebie tak troszkę niżej? W
tak,
priorytetach?
Też uważam, że jednak wpływ jest ważniejszy.
Ale Oskar, nie przejmuj się, byłeś szczery. Olaf?
Ja szczerze mówiąc, mnie najbardziej kręci w tym, że mogę się zająć tym, czym chcę tak właściwie.
Czyli pasja.
Tak, dokładnie. Czyli w tym byciu influencerem można się zazwyczaj kierować pasją, tym, co cię interesuje, i to jest tak, że nic nie musisz wybierać na siłę, tylko po prostu zajmujesz się tym konkretnie, co tobie się podoba. No i oczywiście z czasem przychodzi pewnie sława, też popularność. No ale na taką najfajniejszą wartością właśnie moim zdaniem to jest to, że mogę się zająć tym, co mi się podoba i po prostu.
No myślę, że realizowanie siebie to też jest to, co przy każdej działalności naszej społecznej jest cały czas. Pomimo tego, że jest to wolontariat w moim przypadku, to i tak zdobywa się mnóstwo różnych kontaktów, poznaje się mnóstwo wspaniałych ludzi, nie tylko z tej dziedziny, którą tworzą wolontaryjnie, tak? Natomiast w życiu prywatnym, tak? Zawiązują się z tego ciekawe relacje, przyjaźnie. Korzystamy i czerpiemy z tego dużo różnych wartości, które też fajnie przekazywać ludziom. Nie tylko tak, wiadomo, największą wartość ma to w realu, tak? Natomiast fajnie jest to pokazać, że pomimo tego, że można z tego zarabiać, można na tym, z tego czerpać korzyści, to gdzieś z tyłu, mam wrażenie, że chowa się to, zawiązują się bardzo fajne relacje, wartości, poznajemy samego siebie, ale też innych i to, co my sami możemy komuś dać i to, co ktoś nam może też podarować.
A pociąga was łatwość tej profesji? Bo tak jak słyszeliście, ani dyplomów nikt nie będzie wymagał, ani żadnych dokumentów, nikt nie będzie pytał o szczegóły, co miałeś z matematyki, z polskiego czy z fizyki. Uważacie, że to jest łatwe?
Znaczy, tak. No, łatwe pod tym względem, że nie trzeba mieć do tego wykształcenia, tak? Ale jednak przebić się...
Pozornie nie trzeba mieć do tego wykształcenia.
No to wiadomo, ale też przebić się, żeby już zyskać tą popularność, żeby móc tam z tego się utrzymać, z własnej pasji, to jednak jest tak długa droga, która jest ciężka, więc nie powiedziałbym, że to jest bardzo łatwe, bardzo łatwy zawód.
No, to jest bardzo ważne słowo, że to jest pozornie łatwe, bo dotrzeć i przekazać fajne treści, dotrzeć do ludzi, zdobyć odbiorców, a przede wszystkim mieć pomysł na to, co chce się tworzyć w świecie, tak, i w internecie, w tym świecie medialnym. Więc tak jak tutaj kolega powiedział, to nie jest łatwe, żeby wypromować się do tego stopnia, żeby być kimś, kogo ludzie kojarzą tak po prostu. Więc to też wymaga dużo pracy, dużo wkładu własnego czasu, zainteresowania, pasji, tak jak tutaj Oskar powiedział. No i nieraz pieniędzy, tak jak właśnie słyszeliśmy, tak? Że jednak no nie każdy sprzęt nadaje się do tego, żeby móc od tak po prostu zacząć nagrywać, i czasami to też wymaga wkładu finansowego.
To oczywiście też trzeba czymś zaskoczyć od siebie, no bo jest dużo ludzi na scenie influencerskiej.
Konkurencja ogromna.
Zgadza się, więc żeby się przebić, trzeba tym też czymś zaskoczyć i od siebie. Także myślę, że to też jest trudne.
No, czy to jest trudne, czy łatwe, przekonamy się już za moment, bo wy, ale też nasi młodzi słuchacze i nie tylko młodzi zresztą, będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę z tej dziedziny, bo połączymy się z bardzo znaną influencerką. O sile rażenia mediów społecznościowych i związanych z nimi gwiazd, czyli youtuberów, instagramerów, podcasterów, tiktokerów, influencerów, dziś rozmawiamy w studiu. Może takie właśnie gwiazdy social mediów przyszły, ale na razie uczniowie 7 liceum w Białymstoku, którzy pilotażowo mieli w szkole taki przedmiot pod nazwą edukacja medialna i społecznościowa. Julia Tomaszewska,
Dzień dobry.
Adam Ikucka.
Dzień dobry.
Weronika Lęczewska.
Dzień dobry.
Dawid Kulesza.
Dzień dobry.
Szymon Stańczyk. Dzień dobry. Sporo już wiecie, ale możecie dowiedzieć się jeszcze więcej, bo na łączach wybitna influencerka, czyli zgodnie z definicją osoba wpływowa, rozpoznawalna, która ma 500 000, może już ponad 500 000, nie zaglądałam ostatnio, subskrybentów, twórczyni kanału Mówiąc Inaczej, Paulina Mikuła, przy okazji nazywana naszym narodowym dobrem językowym. Dzień dobry, słyszymy się?
Dzień dobry, tak, albo, jak najbardziej się słyszymy.
Albo cześć pani Paulino, bo tu młodzi ludzie mają pytanie, jak się zwracać.
Tak, tak,
jak się zwracać.
Można się zwracać, Paulino, nie ma najmniejszego problemu, chociaż nie ukrywam, że trochę odebrało mi głos, kiedy tak mnie przedstawiłaś, wybitna, no.
Ale tak, tak o tobie piszą i mówią. Zresztą ci ludzie, którzy śledzą twój kanał, też to potwierdzili, że jesteś po prostu świetna. A usłyszeć to z ust młodych ludzi, no to naprawdę każdy chyba o tym marzy. Także macie zgodę? Paulina jest do waszej dyspozycji. Kochani, pytajcie, macie okazję. Jedną na milion.
Dobrze, to ja zacznę. Jest pani bardzo wpływową influencerką, więc niech nam pani zdradzi, jak wejść na taki poziom.
O, w moim przypadku historia moja jest specyficzna, dlatego że zanim zaczęłam nagrywać filmy i publikować je na YouTubie, to pracowałam w sieci zrzeszającej YouTuberów, więc tych YouTuberów znałam zanim sama zaczęłam nagrywać, więc przed tym jak opublikowałam pierwsze filmy, to podesłałam im je, żeby oni ocenili swoim fachowym okiem, czy to się w ogóle nadaje i oni wtedy powiedzieli, że tak, jest dobrze, publikuj, więc kiedy je opublikowałam, to ci YouTuberzy typu Radek Kotarski, Sylwester Wardęga zaczęli udostępniać moje materiały i to spowodowało, że w bardzo szybkim czasie mój kanał zdobył sporą liczbę subskrybentów, zaczął być oglądany przez sporą liczbę widzów i dzięki temu to już na samym początku bardzo szybko się rozkręciło. Więc moja historia może nie być miarodajna dla innych osób, bo jest trochę specyficzna z racji tego, czym się zajmowałam przed tym, jak zaczęłam przygodę z YouTube'em.
Ale skąd ten poziom? Nie każdy ma ponad 500 000.
Skąd ten poziom? Ja po prostu wkładam całe serce w to, co robię. Czuję na sobie ogromną odpowiedzialność, więc przykładam się do tego, co robię. Staram się, żeby cały czas moje materiały były świeże, nie były monotematyczne. Staram się zaskakiwać. No i też tematyka jest może nie do końca rozrywkowa, ale jest potrzebna i Polacy są bardzo związani z poprawnością językową, jest ona dla nich bardzo ważna, więc ten mój kanał po prostu zaspokaja wiele potrzeb Polaków.
Julio, jesteś usatysfakcjonowana odpowiedzią?
Tak, dziękuję bardzo.
Szymonie, dziękuję. Teraz tobie oddajemy głos.
Teraz ode mnie pytanie, chciałem zapytać, jak prowadzi się taki kanał, jak się dba o niego, żeby nie stracić tej popularności?
Myślę, że to jest kwestia indywidualna, dlatego że na samym początku nagrywałam film, publikowałam film w każdym tygodniu. Co tydzień pojawiał się nowy film na kanale i to mnie prawie wykończyło zdrowotnie. Ja już w pewnym momencie nie miałam siły nagrywać, więc uznałam, że to absolutnie nie jest droga dla mnie, chociaż pracownicy YouTube'a twierdzą, że regularność w publikowaniu treści jest bardzo ważna. Więc jeżeli komuś na przykład uda się utrzymać taką częstotliwość, to jak najbardziej jest to droga do tego, żeby utrzymać też wysoką oglądalność. Ja wybrałam inną drogę, to znaczy nagrywam wtedy, kiedy czuję, że naprawdę mam siłę to zrobić. Nagrywam wtedy, kiedy odcinek jest dopieszczony, kiedy wiem, że przygotowałam temat, który powinien zainteresować ludzi i bardzo tutaj słucham swojego wewnętrznego głosu, nie kieruję się żadną presją, żadnymi oczekiwaniami względem mnie, tylko tutaj naprawdę najważniejsze jest to, co ja czuję i myślę.
Dobrze, kolejne pytanie. Jakie są korzyści z bycia influencerem?
Ale ciekawe, jakie pytasz, czy o finansowe, czy nie, o jakie? Pytasz Szymonie?
Ogólne, wszystkie.
Ogólne, tych korzyści jest tak dużo. Ja mam takie poczucie, że moja praca to jest przedłużenie dzieciństwa, bo my sobie siedzimy przed tymi komputerami, nagrywamy. Jak ja byłam dzieckiem, to bardzo często śpiewałam do telewizora. Brałam dezodorant albo szczotkę do włosów i śpiewałam, stojąc przed telewizorem, żeby w odbiciu wyłączonego telewizora widzieć siebie i wtedy wyobrażać sobie, że ja jestem w tym telewizorze. No tak sobie to wymyśliłam. Więc teraz, kiedy wrzucam sobie sama filmy, nie mam nad sobą żadnego szefa, więc to, co ja opublikuję, zależy tylko ode mnie. Więc ja siebie samą wrzucam do tego komputera i mam takie poczucie, że dzięki temu przedłużyłam swoje dzieciństwo, ale właśnie tego typu dowodów na to przedłużenie jest o wiele więcej. No, na przykład kiedy nagrywam krosy z innymi youtuberami i te krosy polegają na tym, że muszę się wcielić w jakąś rolę, to też mi przypomina dzieciństwo, bo właśnie w dzieciństwie występowałam w różnych przedstawieniach, jasełkach i za każdym razem, kiedy robię coś takiego, to bardzo szeroko się uśmiecham, no bo właśnie spełniam jakieś swoje dziecięce marzenia.
Ale to dziecko z dezodorantem to chyba gdzieś tam rzeczywiście w tle jest, bo jak się ogląda Paulinę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to jest to właśnie taki pomost między światem dorosłym a światem nastoletnim, prawda? Mówi rzeczy poważne, magister filologii polskiej, jakby nie było, prawie nie doktor, a jednak trafia do nastolatków, bo jednak to dziecko i ta dziewczynka z dezodorantem gdzieś tam się czai. I to też chyba jest pomysł na sukces, tak myślę.
A może tak być. Nigdy na to nie patrzyłam w ten sposób, ale rzeczywiście może tak być. Znaczy, kiedy nagrywam materiały o młodzieżowym słowie roku, to wtedy ta młodzież trochę krytycznie na mnie patrzy, ale to tam dochodzą jeszcze inne czynniki, na które trochę nie mam wpływu.
Ale wybaczają i dalej się, nadal się zachwycają.
Mam nadzieję.
Ado?
Ja mam pytanie, ponieważ to pani często jest osobą, która przeprowadza rozmowy z innymi gośćmi, jest to osobą prowadzącą. I jak się pani do tego przygotowuje? I czy jest to ciężkie?
Wydaje mi się, że łatwiej przygotować mi się do wywiadu niż do vloga, w którym mówię o języku, bo jednak zasady językowe to dość poważny temat, nawet jeżeli ja opowiadam o nich w sposób lekki i niepoważny, to jednak merytorycznie tam się musi wszystko zgadzać i to bardzo wysysa ze mnie energię, żeby to wszystko spiąć. Kiedy mam gościa, to ja wiem, że ja schodzę na drugi plan, dlatego że mam taką zasadę, że w odcinku, w którym występuje gość, to on jest na pierwszym miejscu, więc staram się tego gościa wyeksponować, albo gościnie. Oglądam bardzo dużo wywiadów z danym gościem, słucham piosenek, jeżeli to jest wokalista. Także staram się zrobić dobry research i uchwycić to, co już zostało opublikowane na temat danej osoby. Grzebię nawet w jakichś starych materiałach. Na przykład też śledzę Twittera danej osoby, żeby wiedzieć, jakie tweety tam się pojawiają, bo to też wiele mówi o człowieku. No, robię tyle, ile mogę, ale na pewno można by więcej.
Czyli research, do vloga potrzebny research i do rozmowy potrzebny research. A co jest przyjemniejsze i co jest takie bliższe sercu? Czy ten vlog, czy te rozmowy właśnie ze znanymi ludźmi?
O,
co jest trudniejsze i co przyjemniejsze?
Trudniejsze jest właśnie zbieranie informacji na temat języka polskiego, bo tutaj się wszystko musi zgadzać. Jeżeli ja zadam pytanie mojemu rozmówcy i to pytanie, trochę zbłądziłam w tym pytaniu, to na przykład rozmówca może sprostować tę moją wypowiedź i tak dojdziemy do prawdy dzięki temu. A kiedy ja nagrywam vlogi, to jestem sama. I naprawdę cała odpowiedzialność spoczywa na moich barkach. Więc tutaj nie mam nawet kogoś, kto może właśnie sprostować, dopowiedzieć coś, dopełnić moją wypowiedź. Nie, to ja jestem odkryta w tym swoim vlogu, jestem na pierwszej linii frontu i nie mogę się za nikim schować.
No i zostają komentarze, które potem wszystko weryfikują.
To prawda, te komentarze są naprawdę różne.
No niestety, ale to jest temat na oddzielną audycję chyba. Jak sobie radzić z hejtem,
tak,
konstruktywną krytyką i tak dalej. Weroniko, twoje pytanie?
Ja mam pytanie takie, jak doszło do tego pomysłu, by założyć taki kanał z taką tematyką?
Ukończyłam filologię polską, ale specjalizację filologia dla mediów, więc nie mam uprawnień do tego, żeby uczyć w szkole. Mam uprawnienia do tego, żeby pracować w mediach. Z zawodu jestem autorką tekstów medialnych, tak to pięknie brzmi. Więc ja od samego początku wiedziałam, że chcę pracować w mediach i to był mój cel. Tak się złożyło, że zaczęłam pracować w dziale YouTube pewnej dużej firmy i zaczęłam współpracować z youtuberami, ale wtedy jeszcze studiowałam na pierwszym roku doktoratu. Jeżeli chodzi o moją pracę, to do moich zadań należało opiekowanie się youtuberami, między innymi Radkiem Kotarskim, z którym kiedyś się spotkałam. I Radek tak podpytał, co u mnie, jak się czuję. Ja powiedziałam, że w sumie dobrze, ale ciągle siedzę w Excelu, a jednak brakuje mi tej pracy z kamerą. I Radek powiedział, no to załóż swój kanał, przecież co stoi na przeszkodzie? A ja mówię, ale Radek o czym? A on, no o języku polskim, to zrobi to lepiej. I to było tak niesamowite doświadczenie, bo wszystko mi się wtedy w głowie ułożyło. Wszystkie klapki z oczu zostały zdjęte.
Pomysłowy Dobromir, plum!
No trochę tak, to przecież było banalne. Tak naprawdę to było banalne, ale kiedy Radek to powiedział, to ja wtedy zrozumiałam, że tak, że ja to muszę zrobić, bo przecież i tak to robię, tylko że w innej skali. Pomagam swoim kolegom i koleżankom z pracy, pomagam swojej rodzinie, pomagam wszystkim, których znam, którzy mają jakieś wątpliwości językowe, to dlaczego nie robić tego na większą skalę? No i tak jak pomyślałam, tak zrobiłam. Kilka miesięcy później ukazał się mój pierwszy odcinek.
Zwłaszcza, że słowniki nie nadążają za rzeczywistością.
Nie nadążają, nie.
A ile
nie.
To już lat, Paulino?
9, w przyszłym roku będzie jubileusz.
Na pewno się spotkamy z tej okazji, porozmawiamy o języku Dawidzie. Teraz twoje pytanie.
Tak, a czy czujesz się w jakiś sposób odpowiedzialna za tak duże grono odbiorców, którymi są często młodzi ludzie?
Tak, bardzo. I to się zaczęło bardzo szybko. Kiedy opublikowałam pierwszy, drugi, trzeci odcinek, to przesadziłam. Kiedy opublikowałam pierwszy odcinek, to wydawało mi się, że tempo rozwoju tego kanału będzie dużo wolniejsze. Że na początku będzie mnie oglądało 100 osób, potem może 500, potem może 2000 i powolutku będę sobie hobbystycznie na tym kanale działać. Czyli będę dalej pracować w tej sieci, zajmować się youtuberami i raz na jakiś czas wrzucać jakiś niezobowiązujący mnie materiał. Po czym bardzo szybko okazało się, że tych widzów jest dużo i oni mają względem mnie oczekiwania. Oni punktują moje błędy, jakieś niedociągnięcia, sugerują, że powinnam się tym zająć. I bardzo szybko zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest w jakimkolwiek stopniu, w najmniejszym stopniu hobbystyczne zajęcie, tylko to jest poważna sprawa. Ja się tym muszę zająć na poważnie. Muszę przygotowywać solidną bibliografię. Notatki ze studiów nie wystarczy, a na notatkach jechałam przez cały pierwszy sezon i zdałam sobie sprawę z tego, że to tak nie może wyglądać, bo jednak ludzie muszą wiedzieć, skąd ja czerpię tę wiedzę. I uważałam na każde słowo, każde sformułowanie. Szukałam takich luk, do których mogą się przyczepić hejterzy, więc zaczęłam publikować materiały bardzo starannie i dbając o każdy najmniejszy szczegół. Kiedy na przykład przygotowywałam cykl dla maturzystów na YouTubie, to również poprosiłam o pomoc moją koleżankę ze studiów, która uczy w liceum, bo chciałam być na bieżąco, chciałam być jak najbliżej tych problemów licealistów i maturzystów. Więc naprawdę robię co mogę, żeby do tych ludzi dotrzeć i żeby tych ludzi nie zawieść. Chociaż i tak pojawiały się właśnie komentarze, że jestem jakąś smarkulą z YouTube, i nie mogę się porównywać do wybitnych językoznawców. Ja się do nich oczywiście w ogóle nie porównuję, bo nie takie jest moje zadanie, nie taka jest moja rola i nie takie jest moje miejsce w tym wszystkim, ale mam już 34 lata i zajmuję się YouTube'em od 10 lat. Ja od prawie 10 lat, no 10 sezon teraz jest, więc to mi się trochę myli. Od 9 lat, ale od 10 sezonów mówię w internecie o języku polskim i dalej widzę te komentarze, ty smarkulo, zajmij się czymś poważnym, a nie czymś, o czym nie masz pojęcia.
Ten dezodorant.
Więc tak się zastanawiam, ile jeszcze czasu muszę nagrywać, jak postarzać się muszę, żeby jednak zdobyć uznanie w oczach tych ludzi. Chyba przestanę o tym myśleć, bo niepotrzebnie zajmuję
sobie. No właśnie, pytanie, czy musisz? Paulino, ty tego nie widzisz, ale tutaj młodzi ludzie, którzy ciebie słuchają, nie tylko w studiu, bo tutaj w reżyserce 3 razy tyle osób ciebie słucha z uwagą. Myślę sobie, jak wielu marzy o tym, żeby dojść do takiego momentu, poziomu, jak ty. I o tym dzisiaj rozmawiamy. Według ciebie taki przedmiot w szkole, jak edukacja medialna, społecznościowa, powinien się znaleźć w podstawie programowej?
Tak, jestem zachwycona tym, że coś takiego mieliście w swojej szkole. Ja uważam, że to jest absolutnie podstawa. Zresztą pamiętam takie młodzieżowe filmy amerykańskie o młodzieży właśnie, o przygodach młodzieży w amerykańskiej szkole i tam przecież bardzo często młodzież występuje na scenie, mają jakieś spektakle, przygotowują się do tego spektaklu. To nie jest jakaś nieważna sprawa, tylko coś istotnego w ich życiu. Walczą o te role. Uczą się po prostu występować. pracować, uczą się jak mówić do kamery. My się tego nie uczymy. Dlaczego? Przecież to jest tak ważne dziś. Każdy z nas ma kamerę w telefonie, więc każdy z nas może zacząć z nią profesjonalnie działać i szkoła powinna do tego przygotowywać. Jeżeli udałoby się coś takiego zrobić, żeby taki przedmiot był elementem podstawy programowej, byłabym najszczęśliwsza na świecie.
Fajnie, że mamy twoje poparcie. Bardzo dziękujemy, Paulino. Kolejnego 500 000 fanów życzymy.
O, dziękuję bardzo.
I nie rezygnuj z tego dezodorantu, bo to jest najlepsze.
Dobrze, trzymam go cały czas.
Bardzo dziękuję, pozdrawiamy serdecznie, a do edukacji medialnej wracamy już za moment. Badania pokazują, że około 21 milionów Polaków, czyli prawie 80% populacji, śledzi w sieci co najmniej jeden kanał jakiegoś influencera. Młodzi ludzie, tacy od 16 do 24 roku życia, aż 64 takie kanały obserwują. Tyle mówią badania. No nic dziwnego, że to zajęcie jest takie popularne wśród młodzieży. No i stąd potrzeba edukacji, może na początek przedmiotu w szkołach średnich pod nazwą właśnie Edukacja Medialna i Społecznościowa, który to przedmiot pilotażowo wprowadziło już 7 liceum w Białymstoku, a dziś w studiu, przypomnę, uczniowie tej szkoły. Tak się trochę wymieniamy. Natalia Stieszenko, Julia Tomaszewska, Olaf Zińczuk, Oskar Dzieniewicz i Dawid Kulesza. No i pani od tego przedmiotu, nauczycielka Urszula Bowblej. To może od was zaczniemy. Wy wiecie najlepiej, czy taki przedmiot jest potrzebny, czy nie.
Myślę, że jest, dlatego że jednak mamy możliwość obycia się trochę z tym światem internetu, tak od tej drugiej strony, od strony dotarcia do publiczności, od strony dotarcia do zdobycia przede wszystkim możliwości i umiejętności docierania do innych.
Myślę, że też drugim powodem poza samym obyciem się z tą pracą jest też możliwość takiego dla samego siebie poznać to, nie tylko do bycia w przyszłości tym influencerem, ale żeby wiedzieć, jak to wygląda od wewnątrz, dla samej ciekawości.
Tak w ogóle w życiu.
Tak, tak.
Same zasady działania tego, to może być bardzo specyficzne i myślę, że poznanie tego, jak to konkretnie działa, jakie mechanizmy są stosowane przez tych influencerów, załóżmy, czy przez jakieś reklamy, czy coś takiego, no to myślę, że to może być bardzo istotne, żebyśmy poznali to, nawet jeżeli nie będziemy w przyszłości się wiązali z takim.
Wiadomo, że nawet ćwiczenie samej umiejętności wypowiadania się takiego płynnego też jest ważne i też jest to praktykowane. Przydaje się to nie tylko tworząc różne treści, ale też i w życiu codziennym, tak? Że potrafimy się fajnie wypowiadać, dobrze wypowiadać, no i przede wszystkim wyraźnie, bo dykcja w tym wszystkim też jest ważna.
Myślę, że chociaż w małym stopniu możemy zobaczyć, jak wygląda taka praca.
Też może jak można podpisywać jakieś kontrakty, tak, sponsorskie. Będziemy wtedy wiedzieć od wewnątrz i w przypadku jakiejś innej pracy, na przykład firmy, która będzie musiała załatwić ten właśnie kontrakt sponsorski z inną osobą, która zajmuje się właśnie bycia influencerem, będziemy wiedzieć, jak do tego podejść.
Może się w nas także obudzić jakiś duch, jakieś powołanie, aby wykonywać jakiś konkretny zawód, czy to dziennikarza, czy influencera.
No takie odnalezienie samego siebie, poznanie siebie, odkrycie w sobie może tego, czego wcześniej nie potrafiliśmy odkryć. Dojście do jakichś takich wniosków na temat samego siebie i na temat tego, co chcemy robić dalej. I co chcemy promować i co chcemy przekazywać innym. Myślę, że to też jest fajne. No i mamy takie możliwości.
A jakie są doświadczenia nauczycielki, pani Urszuli Bowblej?
Ja myślę, że ci młodzi ludzie pokazali, jak fantastycznie odnajdują się w tym świecie medialnym dzisiaj podczas audycji, a umiejętności, które zdobywają podczas zajęć, ale też podczas takich praktycznych warsztatów, jakie mamy tutaj, są do wykorzystania na każdym tak naprawdę polu. Bo bycie influencerem to brzmi tak bardzo poważnie i
high level,
ale tak naprawdę jesteśmy influencerami sami dla siebie codziennie, tak? Bo idąc do pracy, musimy umieć się zaprezentować. Spotykając się gdzieś w gronie znajomych, musimy umieć się przebić się z tym, na czym nam zależy. Więc te umiejętności i to, w jaki sposób mówić o sobie, jak pokazywać to, co nas interesuje, wydaje mi się, że są potrzebne na każdym tak naprawdę poziomie naszego życia. I też ta taka świadomość, że jesteśmy... że wy jesteście fantastyczni, jesteśmy dużo warci i musimy umieć to zaprezentować, pokazać, tak żeby inni ludzie też to zauważyli. Mam wrażenie, że w Polsce i młodzież, i w ogóle my Polacy nie potrafimy się chwalić i dobrze o sobie mówić, a bycie influencerem jednak wymaga od nas tego, żeby się zaprezentować, pokazać i, no i nie bać się tego, no bo mamy jedno życie, więc wykorzystajmy je do tego, żeby zostawić jakiś swój ślad i żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
Czyli no. Poczucie własnej wartości, ale też takie umiejętności miękkie, które są bardzo pożądane przez pracodawców. Właśnie to wszystko się mieści w tej formule.
To myślę, że właśnie tak jak tutaj pani Ula wspomniała na temat takiej prezentacji samego siebie i wypowiadania się w różnych dziedzinach, u mnie sprawdza się to i przydaje się właśnie w tych moich działaniach.
Wolontaryjnych.
Tak, wolontaryjnych, jako wolontariusza, wolontariuszki. Nieraz też osoby odpowiedzialnej na wyższych stanowiskach w tych organizacjach, więc to też ode mnie wymaga umiejętności zrobienia takiego researchu też, tego o czym mówić, jak mówić, do kogo mówić i co chcę przekazać i do konkretnej grupy odbiorców dotrzeć.
No to jeszcze na koniec, tak jak zapowiadałam, łączymy się ponownie ze specjalistką od mediów społecznościowych, liderką zespołu kreatywnego z agencji Tekstura, Matyldą Ryś. Czy według pani to ta edukacja medialna, o której dziś rozmawiamy, też jest potrzebna?
Według mnie ta edukacja oczywiście, że jest potrzebna. Proszę zwrócić uwagę na przykład, jak wielu dorosłych zalicza wpadki wizerunkowe w sieci. I to, nie wiem, nie tylko politycy, tylko w ogóle osoby medialne przecież korzystają z doradców do spraw wizerunku czy pomocy jakichś agencji PR-owych. No i przecież skoro dorośli nie zawsze odnajdują się w tym świecie i nie wiedzą zawsze, jak skorzystać się z tych mediów społecznościowych i nie zawsze są w stanie tak naprawdę przewidzieć konsekwencje swoich czynów, no to jak w takiej kwestii możemy oczekiwać, że dzieci będą to potrafiły i młodzież? Więc takie działania edukacyjne są potrzebne. Myślę, że należy uczyć wszystkie osoby, które chcą funkcjonować w sieci, o tych zagrożeniach i o tym, w jaki sposób tworzyć wartościowe materiały. No bo dziś rozmawiamy szczególnie o influencerach, o youtuberach i tak dalej. Natomiast w internecie są jeszcze takie miejsca jak portale społecznościowe, zawodowe i tak dalej. Więc my nie musimy zostać twórcą internetowym, żeby być w sieci obecnym. I nie zawsze te zagrożenia czyhają na YouTubie, jeśli wrzucimy dziwny filmik. One czyhają też w takich miejscach jak blogi i tak dalej. W miejscach, które nie dadzą nam takiej ogromnej popularności, ale dalej będą dostępne dla wszystkich, na przykład dla naszych przyszłych pracodawców.
A czy taka wiedza właśnie, jak zostać dobrym, najlepszym YouTuberem, powiedzmy, jest potrzebna?
Tych ścieżek jest kilka różnych. Natomiast to, co można zrobić, to pokazywać, w jaki sposób te najpopularniejsze osoby, ci najpopularniejsi twórcy doszli do tego poziomu, na którym są teraz, oraz omawiać jakieś case study takich, powiedzmy, najbardziej spektakularnych wpadek wizerunkowych czy takich sytuacji kryzysowych też wśród młodych twórców, żeby pokazywać, w jaki sposób można też czasami nieświadomie wpaść w takie zagrożenia.
A czego mogłaby dotyczyć właśnie, ewentualnie powiedzmy, że kiedyś będzie taki przedmiot w szkole, bo potrzeba jest taka edukacja medialna i społecznościowa właśnie.
Myślę, że powinna dotyczyć tego, w jaki sposób budować swój wizerunek w sieci i tak naprawdę tego, że w ogóle ten proces budowania wizerunku w sieci jest i ważne, żeby odbywał się on w sposób świadomy. No bo jeżeli wrzucimy jakieś materiały do sieci, no to poleci i gdzieś tam nie wiemy, co się z tym dalej zadzieje. Ale my mamy na to wpływ. Mamy wpływ na to, co wrzucamy, w jaki sposób. I myślę, że o tym powinno się mówić najbardziej. Żebyśmy myśleli na etapie tworzenia tych materiałów, na etapie dzielenia się nimi w sieci, o konsekwencjach, które na nas czekają. Jeśli chodzi o takie rzeczy praktyczne, to myślę, że warto też edukować na temat tego, w jaki sposób obrabiać dźwięk, obrabiać materiały wideo, w jaki sposób przygotowywać grafiki, żeby się dobrze wyświetlały na różnych urządzeniach. W przypadku osób, które poważnie myślą o tym, żeby stać się twórcą internetowym i być może w przyszłości zarabiać, takie praktyczne umiejętności na pewno dużo dadzą i przyspieszą ten proces budowania po prostu swojej takiej małej marki w internecie.
Czyli warto pomyśleć o tym, skoro to mają być zajęcia Absolutnie. Przyszłości, to powinien być obowiązkowy Tak. przedmiot jednak w szkołach średnich. Edukacja myślę, medialna tak. i społecznościowa.
Myślę, że tak. I to może niekoniecznie z nauczycielami, ale właśnie z praktykami, z osobami pracującymi w agencjach, z zaproszeniem twórców, influencerów i tak dalej, żeby po prostu młodzież się tego uczyła w praktyce, a nie gdzieś tam w teorii.
No to apel do naszego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I dziękuję też oczywiście naszym gościom. Bardzo wam dziękuję serdecznie. Trzymajcie się, edukujcie. Życzę, żebyście zostali influencerami najlepszymi na świecie albo dziennikarzami. Co sobie tam, czego tam sobie zechcecie. Dziękuję jeszcze raz.
To my dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
I do usłyszenia za tydzień Iza Serafin.